Chciałem się dzielić słowem na temat nadziei i na temat umierania. Znacie takiego, mamy przyjaciela, Przemka z Lublina i Janka z Piotrkowa. Ci, którzy wiedzą, o kogo chodzi. Janek ostatnio bardzo dużo głosił o umieraniu. Na wiatrołapie powiedział takie słowo, które Semir akurat tak nazwał po spotkaniu. Umieraj, halleluja! Bardzo fajne. I Janek kontynuuje to cały czas. I Przemek Kopyto tydzień temu powiedział do niego, powiedział do Janka, powiedział: twoje kazania o umieraniu są niezwykle ożywcze. I ja dzisiaj chciałem też trochę takiego słowa powiedzieć o umieraniu. O umieraniu, które przynosi życie, które przynosi nadzieję, które przynosi nowy czas. Do Abrahama jeszcze wrócę, mam nadzieję, bo dojechaliśmy dopiero do jego wejścia do ziemi Kanan, a jeszcze przed nami jego podróże do Egiptu, ofiarowanie narodziny Izaaka i oczekiwanie na Izaaka, później ofiarowanie Izaaka, więc prawdopodobnie będziemy do tego wracać. Mieliśmy dwa słowa na temat życia Abrahama, ale jakoś tak czułem, żeby po prostu ten temat muszę powiedzieć w tym tygodniu. On mi bardzo mocno chodził po, nie tylko po umyśle, ale po całym moim życiu, bo miałem też taki czas doświadczania troszeczkę beznadziejności. Obejrzałem sobie jeden taki film Smarzowskiego, Wesele, też w tym tygodniu, to była powtórka. W ogóle kojarzycie prawdopodobnie reżysera, tam jest parę jego innych filmów jeszcze, Dom Zły, Drogówka, nie widziałem, nie wiem, o czym jest ten film. Podobno miał być to taki lżejszy film, a wyszło jak zwykle, jak powiedział reżyser. Teraz nowy wchodzi w kin film o alkoholizmie pod Mocnym Aniołem. Czytałem też wywiad z reżyserem, który powiedział, że kręci te filmy z miłości do Polski, mimo że nie będą puszczane jako wizytówka w samolotach LOT-u. Ale pokazuje dosyć taki dramatyczny i drastycznie prawdziwy obraz otaczającej nas rzeczywistości. Ale już odchodząc z Smarzowskiego, a przechodząc do Szulkina... Nie, żartuję. No, też taki inny człowiek, który też takie czarne obrazy kręcił. Nie. Teraz przychodząc do Ciesiułki. W tym tygodniu miałem takie po prostu różne emocje też związane ze swoim życiem i szczerze mówiąc miałem takie wrażenie, że jak oglądam te filmy Smarzowskiego, to jakbym o swoim życiu troszeczkę je oglądał. Nie wiem, czy też czasami macie takie wrażenia. Jak nie macie, to po tym kazaniu zapewniam was, że tak poczujecie się. Niektórzy przynajmniej. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nie widział żadnego filmu tego pana Wojciecha Smarzowskiego, to nie oglądajcie, nie musicie. To nie jest to kanon biblijny i Duch Święty nie przekazał nam proroctwa oglądać ten film, więc nie ma grzechu nie oglądać tych filmów. Inny też taki film... A dobrze, już dobrze, koniec o filmach. Ale i tak dzisiaj jest dobrze, bo nie opowiadam treści. Zawsze opowiadam i psuję oglądanie. A po świętach zaraz byliśmy na Hobbicie z dziećmi, ale to... Trochę spięty jestem chyba dzisiaj. Może dlatego, że się boję, że zasłonię coś komuś.
Jest dobrze.
Czuję się swobodnie, halleluja. Tak, ogłaszam to, że czuję się swobodnie, ale tak się nie czuję, halleluja. Dobrze. Znaczy ja byłem w filmach, których nie opowiadam, których nie trzeba oglądać. Aha. I w tym tygodniu miałem jakieś takie silne przeświadczenie od samego początku, że moje życie nie za bardzo różni się od życia innych ludzi i nie za bardzo mi się to podoba. Że jednak moje życie jest takie bardzo zwyczajne i normalne, a zawsze pragnąłem, żeby było jakimś takim dążeniem do celu, osiąganiem celu, zwyciężaniem. A tu jednak widzę, że mimo tych rzeczy, które osiągnąłem i które wielu ludzi może zazdrości, to jednak moje życie jest jednak bardzo normalne i bardzo przeciętne i dobrze opisuje moje życie wiele różnych filmów. Bardzo prosty sposób mówiący o życiu. Wczoraj z żoną też się z tym dzieliłem, ona była troszeczkę przerażona. Ale może wy też, tak? Że nie jesteście niezwyczajni, jesteście tacy jak moja żona. Jeżeli się przerażacie. I w czwartek poszedłem na spotkanie dla pastorów. I mieliśmy bardzo dobry czas, dzieliliśmy się świadectwami tego, co Bóg czyni. I wiecie, dwie ilustracje bardzo dobre z tego spotkania, które wyniosłem. Spotkanie bardzo zachęcające. Mieliśmy świetny czas uwielbienia. W ogóle rzadko mamy taki czas. Zawsze się modlimy sporo, ale tym razem była muzyka i śpiewaliśmy i tak było naprawdę podniośle, w duchu fajnie. Ale dzieliliśmy się świadectwami. I dwa obrazy, jakie wyniosłem z tego spotkania. Po pierwsze, Bóg niesamowicie cały czas działa w Warszawie. i w warszawskich zborach, w warszawskich wspólnotach. Jest bardzo zachęcające. Wszystkie zbory praktycznie, można powiedzieć, rosną. Wszystkie się napełniają i puchną. Jeżeli nie puchną, to być może tylko dlatego, że liderzy boją się zrobić jakiegoś kolejnego kroku i prawdopodobnie jak go zrobią, to dalej będą puchły. To takie jest wyraźne odczucie. Do nas to też się tyczy, bo ja też myślę, że powinniśmy już stąd wyjść, ale nie wiemy jeszcze gdzie, więc nie próbujemy być jak Abraham, który wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Czuję się swobodny. Więc pierwszy obraz jest taki, że naprawdę dobrze życie dzieją. Natomiast drugi obraz, bardzo mocny, równoległy do tego i bardzo taki zaskakujący, jest taki, że wszyscy pastorzy składają takie świadectwo, że im gorzej jest w ich życiu, tym fajniej jest w ich zborach. Im bardziej czują się zmieleni, przygnieceni, czy jakoś zdominowani troskami i walką, to ktoś fajniej się Kościół rozwija i ludzie doświadczają mocy Bożej i Bożego życia i widzą znaki, cuda i przemiany. I wiecie, jeden pastor, ja też się dzieliłem tym i też tam powiedziałem o paru historiach, i pastor jednego z dużych zborów w Warszawie powiedział: Marek, to jest po prostu świetne, dziękuję ci, że to tak nazwałeś wprost. Później się wszyscy od razu do tego przyłączyli, do tego też chóru, po tym, kiedy ja to powiedziałem. I... Ale co? Nie zrozumiałem. Nie, ja nie byłem pierwszy, ale ja jakoś, wiecie, ja mam takie coś, że jak ja mówię, to tak potrafię dotrzeć może nazwać rzeczy po imieniu, więc tak też w tym gronie używam różnych słów do opisania swojego samopoczucia, których nie używamy w kościołach, więc może też dlatego zostałem wyraźnie odebrany. Różnie zostałem podziękowany mi i to też faktycznie otworzyło drogę innym. I teraz ja, już idziemy do słowa, idziemy do konkretnych wersetów z Biblii. Zastanawiałem się, jak to w słowie jest opisane. I znalazłem dwa takie słowa, dwa takie stwierdzenia, które myślę bardzo dobrze opisują tą rzeczywistość. Jedno to jest ziarno, które obumiera, to jest jedna ilustracja. A druga ilustracja to jest nadzieja, którą doświadczamy, kiedy jesteśmy w ucisku. I wiecie, jest takie słowo, już teraz zacznijmy, dobrze, bo się kręcę w kółko między tym Smarzowskim i innymi rzeczami. Jest pierwszy werset z psalmu 126. To jest modlitwa Izraela. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie na ziemi południowej. Strumienie południowe na południu Izraela to są pustynne strumienie, które często są nazywane strumieniami, nawet jak nie ma w nich wody. Ale dopiero w momencie, kiedy spada deszcz, to one się wypełniają. I niektóre, szczególnie na granicy pustyni Negewu i pustyni judzkiej, górzystej, na południu Judei, wypełniają się w bardzo gwałtowny sposób. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale jest to spowodowane tym, że... Nie wiem, czym to jest spowodowane. Widzicie, jestem naprawdę dzisiaj wyluzowany. Ta ziemia nie wsiąka tej wody, która spływa, która spada w górach, ale w bardzo gwałtowny sposób wylewa się na pustynię. W ogóle nad Morzem Martwym było wiele takich sytuacji, gdzie turyści, którzy przyjechali zwiedzać na przykład jaskinie, w których ukrywał się Dawid, to jest właśnie na wschodzie Judei, przy Morzu Śródziemnym, przy Morzu Martwym, zostawiali swoje samochody. I wracając, już tych samochodów nie były, one pływały w Morzu Martwym, bo się okazało, że spadł deszcz, a samochód stał gdzieś niedaleko tego spływającego strumienia. W tej chwili tam są takie poważne prace budowane, droga została podniesiona, mosty zostały zbudowane, żeby takie rzeczy się nie działy. Ale faktycznie jest to coś niesamowitego, że w kraju suchym, gorącym spada trochę deszczu i nagle po prostu te strumienie się wypełniają. Woda nieutrzymywana jest w górach, bo nie ma roślinności, nie ma. No natychmiast po prostu to wszystko spływa i kumuluje się w tych strumieniach. Więc Izrael modli się: odmień, Panie, losy nasze jak strumienie w ziemi południowej. Czyli przyjdź z gwałtownym ożywieniem, bo jesteśmy jak suchy strumień. Tak? Ale później myśl jest inna. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc swoje snopy. W tej modlitwie jest też pokazana pełna prawidłowość, że w momencie, kiedy przygotowujemy się do żniwa, to musimy coś siać. A kiedy siejemy, to tracimy. Coś się kończy. Ziarno, które było magazynowane powiedzmy tak jak w naszym klimacie, bo w Izraelu to jest tam dwie pory są siewu i żniwa, ale w naszym klimacie ziarno, które było przechowywane przez całą zimę, które było naszym bogactwem, w naszych spichlerzach, nie wiem, gdzieś na strychach przechowywane, tak jak u mojego wujka na wsi, w miejscach suchych, żeby się nie zepsuło. Teraz przychodzi czas wiosny, nie ma jeszcze plonu, jest przednówek, jest po prostu, nie ma owoców, ale ten rolnik bierze to ziarno, które jest jego pokarmem, mogłoby być zamienione na mąkę, mógłby być z tego upieczony chleb, to ziarno, które mogłoby być sprzedane i zamienione na gotówkę, on wiosną, kiedy jeszcze nie zieleni się nic, wychodzi, bierze to ziarno i co z nim robi? Rzuca w ziemię, sieje, tak? Wypuszcza ze swojej ręki i umieszcza to ziarno w ziemi. Oczywiście i to jest ciekawa ilustracja, ponieważ dla kogoś, kto wychował się w takim klimacie rolniczym, nie ma w tym nic niezwykłego, jest to coś absolutnie normalnego, to jest coś zwyczajnego, jest w tym pewna prawidłowość i żaden rolnik, który po prostu wypuszcza to ziarno, nie czuje się, że po prostu, że coś traci, ponieważ sieje w nadziei, a ta nadzieja jest w nim bardzo mocno zakorzeniona, że po prostu całe swoje życie w ten sposób funkcjonuje i zawsze później po paru miesiącach zbiera plon. No chyba, że jest susza, chyba, że po prostu był jakiś, nie wiem, gradobicie, to co jakiś czas może się taka klęska zdarzyć, ale normalnie jest to w nim zakorzenione. Natomiast wiecie, my w naszym życiu z Bogiem żyjemy troszeczkę w poprzek prawom rządzącym w tym świecie. I my chcemy żyć w tej nieprzemienionej naszej naturze troszeczkę tak jak świat. Chcemy szybko odbierać zyski, szybko inkasować za inwestowane środki. Chcemy, żeby szybko to, co robimy dobrego w naszym życiu, wydało owoc, wydało plon. I w tej duchowej naturze jest z nami dokładnie tak samo jak z tym rolnictwem, z tym sianiem na roli, ale w naturalnym, tym człowieku nieprzemienionym jest oczekiwanie czegoś więcej. Jest oczekiwanie potęgi, władzy, kontroli, szybkiego inkasowania. I teraz Słowo Boże uczy nas, żebyśmy jednak w naszej naturze byli bardziej rolnikami, bardziej rozumieli to, że te same prawidła, które rządzą rolnictwem, żebyśmy takie same mieli oczekiwania wobec naszego duchowego życia. Że u Boga w ten sposób dzieją się rzeczy. Że najpierw jest sianie, które jest wypuszczaniem ziarna ze swojej ręki, pozbawianiem się czegoś, pozbawianiem się kontroli, ufaniem ziemi, która ma w sobie wystarczająco żyzności, wilgotności, żeby to ziarno zabić i wskrzesić z martwych. Ufanie, że to ziarno zawiera w sobie wystarczającą ilość życia, żeby pomnożyć się stukrotnie i wypuszczać to z ręki. Wiecie, i to dla naturalnego człowieka jest nienaturalne. Dla duchowego człowieka jest to jedyna droga do osiągania i wydawania owoców. I to jest pierwszy werset, który mówi, że tak jest na początku, ale później jest radość. Później ten, kto płacze, niosąc ziarno siewne, wraca z radością i niesie snopy. Tak? Więc tak było, jest i będzie. Halleluja. I ktoś mógłby powiedzieć, że no ale to jest takie trochę smutne, bo czemu nie możemy się skupić na tych snopach? Czemu nie możemy skupić się na tej radości? Dlaczego musimy wracać do tych smutnych rzeczy? Wiesz, ja jestem przeciwny głoszeniu cierpienia. Nie lubię głosić cierpienia i wykazywać jego, Bóg wie jakiego znaczenia. Szczególnie, że czasami ciężko jest się go doszukać w życiu człowieka, szczególnie jak choruje i nie ma to większego sensu i jest to w słowie opisane, że źródłem choroby jest grzech i źródłem choroby jest szatan, który skusił ludzi i później te wszystkie rzeczy przyszły na ziemię, więc nie lubię głosić o cierpieniu. Natomiast w tym konkretnym przypadku myślę, że wszyscy potrzebujemy stanąć mocno na ziemi, mocno na objawieniu Bożego Słowa i uznać, że nie będzie plonów i nie będzie radości i nie będzie wielkich plonów i wielkiej radości, jeżeli nie przejdziemy w Boży sposób całego tego rolniczego procesu, tego rolniczego systemu. Po prostu tak wygląda duchowe życie. Amen. Dobrze. To teraz drugi fragment. Już bardziej wprost. Z Ewangelii Jana z 12 rozdziału to jest historia, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy w tak zwaną Niedzielę Palmową. Chociaż nie wiadomo, czy była to niedziela. Czytamy tak, 12 od 20. A byli niektórzy Grecy wśród nich, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się w święto. A ci podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: Nadeszła godzina moja, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowuje je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Więc mamy tutaj sytuację, że przychodzą do Jezusa tłumy, w większości zwołane przez tych, którzy widzieli zmartwychwstałego Łazarza. To jest opisane we wcześniejszych wersetach. A później również Grecy nawróceni, tak, schelenizowani, oni są nazwani w Biblii bojący się Boga, którzy wierzyli w Boga Izraela, przychodzą do apostoła, żeby im pokazał Jezusa. Więc jest taka atmosfera święta. Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wszyscy świętują, krzyczą Hosanna synowi Dawidowemu. Są tam ci, którzy widzieli zmartwychwstałego Łazarza. Są tam ci, którzy usłyszeli o tym i przyszli Jezusa zobaczyć. I jest trzecia grupa tych, którzy są poganami, ale wierzącymi w Boga Izraela, nawracającymi się do Boga Izraela. I Jezus wjeżdża i jest jakby punkt kulminacyjny. Jezus jedzie, przychodzi apostoł i mówi: Słuchaj, chcą ciebie zobaczyć, chcą to porozmawiać również ci z narodów. Tak? I teraz wiecie, Jezus jakby zatrzymuje tą całą, można powiedzieć, tą całą procesję, zatrzymuje ten cały festiwal, tą całą Niedzielę Palmową, ten triumfalny wjazd i mówi: spokojnie. Teraz jest czas, kiedy przychodzi moja godzina. To jest czas, w którym umrę. I tak musi być, żebym mógł być zebrany stokrotny, wielotysięczny, milionowy plon z narodów. To jest ten czas, w którym obietnica da Abrahamowi, że będzie ojcem wielu narodów, wypełni się. I to jest ta godzina. Ta godzina będzie polegała na tym, że ziarno obumrze, żeby mogło przyjść życie. Tak? I moglibyśmy tutaj właściwie się zatrzymać i powiedzieć: no dobrze, okej, no to jest taka informacja o zbawieniu, informacja o śmierci Jezusa, ale Jezus idzie dalej i bezpośrednio ze swoim życiem skleja nasze życie. Dokleja do swojego życia nasze życie i od razu mówi, kiedy mówi o sobie, o tym ziarnie i obfitym plonie, i mówi: kto miłuje życie swoje, i zwraca się do wszystkich ludzi, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowuje je ku żywotowi wiecznemu. Więc mówi, że nasze życie jest dokładnie połączone z jego życiem. Jeżeli chcemy zobaczyć stukrotny plon, to musimy przechodzić przez obumieranie w naszym życiu. Poprzez uśmiercanie, poprzez rezygnowanie z naszych cielesnych nadziei, szybkiego inkasowania zwrotu. Ale musimy pójść ku wyższej nadziei, ku wiecznej nadziei, ku nadziei, która jest zrodzona z nadziei Królestwa, żeby zobaczyć rzeczy, które mają prawdziwą wartość. I nie ma drogi na skróty do tych prawdziwych rzeczy. Ona jest przejściem przez śmierć. Jest przejściem przez obumieranie naszych nadziei. Poprzez obumieranie naszych celów. Tak? Wiecie, jestem za tym, że my w Kościele powinniśmy jeszcze więcej głosić o naszej wartości. Tak? Myślę, że ciągle mało się głosi w kościołach Ewangelii tego, kim jesteśmy jako dzieci Boże. Ciągle w nas jest mało takiego myślenia, że jesteśmy naprawdę dla Boga cenni, wybrani i umiłowani. Jeszcze więcej tego potrzebujemy. Ale teraz, kiedy pójdziemy do tego ziarenka pszenicznego, to zobacz, jak ono może się czuć, kiedy ono wie, to jest takie, personifikujemy teraz to ziarenko, któremu ktoś, jakiś nasiennik, prawda, znawca nasion, sklasyfikował i powiedział: to jest pełne życia. To jest po prostu Pierwsza jakość. 3 razy A. Nie wiem, jak tam się teraz nasiona ocenia, w jakich skalach, jakich tam są. No, ale to wiecie, ma to swoją po prostu, ma to swoją nazwę. Tak? I bierze to ten człowiek i mówi, no to jest po prostu wzór nad wzorami. To jest po prostu pełne życia. Takie ziarno, to jest po prostu dokładnie ta odmiana, której oczekujemy. To jest po prostu, z tego będzie ten plon. I powiedzmy, to ziarenko słyszy to, tak? I ona mówi, wow, to po prostu to ja. To ja jestem tym ziarenkiem, pełnym życia. Ja mam moc wydać z siebie po prostu stokrotny plon po prostu. To ja jestem to ziarenko, tam wynaleziono chyba w 70-tych latach w Indiach, czy tam gdzieś wynaleziono, ale w Indii rozpropagowano to, że dwu czy trzykrotnie wzrosły plony zboża. Myślano, że problemy głodu zostaną zaspokojone, bo nagle odkryto, zmutowano tam, skrzyżowano i wyszło takie ziarno, które kilkakrotnie daje większy plon. Później oczywiście Hinduści się natychmiast dostosowali do tego ziarna. Tyle samokrotnie pomnażając się, co to ziarno, i problem został w tym samym miejscu. Ale takie ziarenko po prostu, wiesz, słyszy po prostu o sobie i po prostu mówi, wow, po prostu to jestem ja. I teraz wiesz, teraz to ziarno, ono musi po prostu trafić do ziemi. I teraz wyobraź sobie, że po prostu to ziarenko ma uczucia. Ono czuje, tak? Mówimy o zwierzętach, że one czują. No teraz sobie wyobraź, tak, że to ziarenko ono czuje. I teraz ktoś po prostu zabiera je po prostu z tego spichlerza. Z tego suchego miejsca, bezpiecznego, gdzie mogło się ocierać o inne ziarenka. Gdzie mogły w chórze ziaren śpiewać o chwale swojej odmiany i swojej płodności wielkiej. I po prostu jest zabrane stamtąd i nagle i wyniesione gdzieś na chłód, na wilgoć, na chłód wiosny. I jeszcze ma resztę nadziei, bo śpiewa sobie, że jest w ręku swojego pana. Ukryte i chronione. I po prostu i będzie dobrze, bo pan mnie trzyma. Całe moje życie trzyma w swojej dłoni. Ciepłej dłoni swoje. I tam, i nagle po prostu pa, i leci. I teraz to ziarenko mówi, gdzie ja lecę? Gdzie ja jestem? Nie mam się o co oprzeć, spadam. Prawda? I później spada. I nagle i tam jest zimno, jest to czarna ziemia. Która jak po prostu wulkan, jak magma, jak bagno zamyka się nad tym ziarnem, odbierając dostęp światła. Już się duszę. Już się ktoś na sali zaczął dławić. Prawda? I teraz to ziarno, oczywiście, ono zachowuje dalej nadzieję. I ono to ziarno mówi w sobie, że to nic, to nic. To nic. Jest obietnica, że po prostu będzie wielki plon. Jestem ziarnem należącym do mojego pana. Mam najwyższy certyfikat. Kwalifikacje, że jestem tym super ziarnem i na pewno mnie stąd wyjmą. I śpiewa sobie psalm, że z grząskiego błota wyrwał nogi me pan. I po prostu chociażbym szedł ciemną doliną i światła nie widział, gdzie jest to światełko w tunelu. Nie ma, ale to nic. Tak? Ale też nie koniec. I teraz się zaczyna kolejna rzecz, bo teraz ta ziemia wykonuje swoją pracę ożywczą dla plonu i śmiertelną dla ziarna. Zaczyna to ziarno mięknąć i nasiąkać tą wilgocią, którą jest w ziemi. I po prostu, i to ziarenko mówi, po prostu mówi, wymiękam. I mówi po prostu, mówi, pękam. Coś mi pęka. Głowa mi pęka. Głowa mi pęka. Po prostu już mi głowa pęka. I nagle wiesz, tu pęka i tu takie zaczyna coś wyrastać. Zielone. I to ziarenko mówi po prostu, Boże, jestem chyba zdemoniony. Coś we mnie żyło, o czym nie wiedziałem. Jakieś nowe rzeczy. Nie wiem, jak jest dalej. To już musi być horror nie do wytrzymania. Ale prawda jest taka, że po prostu, kiedy już przychodzi żniwiarz po paru miesiącach i ścina sierpem, czy snopowiązałką, czy bizonem, czy kombajnem to po prostu to już nikt nie pamięta o tym ziarnie, które zostało wrzucone w ziemi. I co więcej, nie można kogoś tam znaleźć. Gdyby rozdłubać tą ziemię, no może jakieś resztki łusek ktoś by znalazł. Ale to wszystko, co było tą życiodajnością, tym białkiem tam zachowanym, tym zarodkiem, tego nie ma tam. Po prostu zostało zamienione w źdźbło i w pełny owoc na górze. Tego nie ma. Więc Jezus, kiedy mówi, że On musi obumrzeć, żeby wydać obfity plon, później mówi do nas, że my tak samo nie powinniśmy kochać naszego życia, a powinniśmy co je robić? Nienawidzić. Wiecie, zastanawiałem się, ponieważ to słowo nienawidzić jest dosyć mocne i tak sobie czytałem to i mówię, nie, przecież trzeba kochać. Iza, jak myślisz, powinniśmy kochać nasze życie? No pewnie, a co mamy nienawidzić? Wiedziała, jaki werset przecież tam. Wiesz, ale to życie jest, wiesz ty, jakie to życie jest, wiesz. Oglądałaś Wesele Smarzowskiego. To są demoniczne wizje, to jest po prostu, to nie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie to jest to, które Bóg daje. No wiesz, no Bóg daje jedno życie, ale jedno życie jest, które mamy, które odziedziczyliśmy, które, no różne rzeczy, tak. I tu jest powiedziane, że mamy nienawidzić. I ja po prostu się zastanawiałem i zajrzałem sobie do słowników biblijnych. Znalazłem to słowo greckie, tak? Ono inaczej jest tłumaczone nie cierpieć. To tak trochę lepiej brzmi, trochę tak nie znosić, nie cierpieć. Tak jakby klasyfikować, że nie jest tak ważne. Ale mówię sobie, dobrze, zobaczę jeszcze, jak apostoł Jan tego greckiego słowa używa w innych fragmentach. I znalazłem kilka. Jedno wam tutaj przeczytam. Jest identycznie użyte. Z 15 rozdziału Ewangelii Jana. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi. Nie cierpi, nie znosi. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. I później czytam w innych, tam jest kilkanaście razy to słowo użyte w Ewangelii Jana. Wszędzie jest po prostu ta sama ilość emocji i ta sama ilość takiego odrzucenia, tak? To jest Jezus mówi, składa świadectwo, że On został odrzucony, że został znienawidzony, tak? Więc wiecie, jak Jezus został znienawidzony, jak został odrzucony. To teraz to słowo Ewangelii Jana wcześniej mówi, że my mamy w ten sposób nasze życie traktować. Jako coś, co, można powiedzieć, ma wartość tylko wtedy, kiedy zostanie odrzucone. Kiedy zaprzemy się Jego, kiedy powiemy, że to jest dotychczasowe, że to życie ma tylko cel ze względu na to, co jest potem, a nie samo w sobie tutaj. Że musi zajść jakaś transformacja, że trzeba po prostu się do tej ziemi położyć. No niech ktoś powie aleluja, niech ktoś powie, ale świetne, no co. Niech ktoś to zmiękczy jakoś.
Nie ma
jak zmiękczyć, widzicie, no. Nie ma jak zmiękczyć. Jezus nie zmiękcza, my nie potrafimy tego zmiękczyć. Sprawdziłem w Grece, nie da się zmiękczyć. Fajnie, nie? No dobra, to tyle o ziarnie, bo już jesteśmy zakopani. Teraz przejdźmy do nadziei. Pierwszy list Jana, 3 rozdział od 2 do 3 wiersza. Na koniec będzie klamra i się nadzieja z ziarnem zepnie. Pierwszy list Jana, 3 rozdział od 2 wiersza. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Lecz jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Czy bycie Bożym dzieckiem jest czymś wspaniałym? Tato zabrał nas na łyżwy. Wczoraj zabrałem moje dzieci i powiedział, było super. Dobrze jest być dzieckiem. Jest bardzo dobrze być dzieckiem. Duch Święty składa świadectwo w naszych sercach, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Świadczy to Duch Święty w naszych sercach. Jesteśmy dziećmi. Jesteśmy wybrani. Najlepsze ziarno. Ale tu jest powiedziane, ale jeszcze się nie objawiło. Nie objawiło się, czyli coś jeszcze się nie dokonało, czym będziemy. Więc wiesz, to jest duchowa sprawa, żeby umieć w tym momencie, kiedy doceniam swoje życie, szanuję swoje życie, cieszę się ze swojego życia, móc dostrzec jeszcze lepiej. Jeszcze wyżej i jeszcze więcej. To trzeba być duchową istotą. W sensie przez duże D, duchową, taką jak Bóg chce, żebyśmy byli. Trzeba być taką istotą, żeby zobaczyć to, że jest więcej. Oczywiście, jak ktoś myśli o sobie, jestem nikim, moje życie to marność. bo sklejać tego do kupy nie umiem. Ale pewnego dnia będę dzieckiem Bożym. Albo może się objawi to, że będę dzieckiem Bożym, bo nie czuję, że jestem dzieckiem Bożym. To jeszcze jest dosyć łatwo zrobić. Wystarczy spotkać dobrego brata, dobrą siostrę, który ci po prostu otrzeźwi. Pokaże ci 3 wersety w Biblii. I powiesz, ale głupi jestem, ale głupi jestem. Tyle Bóg obietnic dla mnie przygotował. Jak ja mogę tak bluźnić? Ale żeby przyjść z miejsca, gdzie jestem dzieckiem Bożym, do miejsca, że jeszcze się nie objawiło, kim jestem, no to trzeba spojrzeć dalej. Amen? Wiesz, teraz tak. Jeżeli wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym, to będzie ci łatwiej tam spojrzeć, bo powiesz sobie tak. Jestem Bożym dzieckiem, należę do Boga. Cudownie. To było super, gdyby było 10 takich. No i teraz jest sprawdzian, tak? Czy ja myślę o sobie dobrze, tak? Bo jeżeli po prostu nie, to myślisz sobie, tak jak dzieci niektórych nazistów po II wojnie światowej, niektórzy się sterylizowali na własne żądanie, niektórzy zmieniali nazwiska, niektórzy zdecydowali się nigdy nie wyjść za mąż, ożenić, żeby linia nie była kontynuowana tych zbrodniarzy. Więc może być takim miejscu, żeby powiedzieć wszystko, tylko nie tacy sami jak ja. Niech coś lepszego powstanie. Niestety, no zawsze powstaje według tego samego rodzaju. To kim jesteśmy, to zdradzamy. Tak? Nie zrodzimy czegoś innego. Dlatego czy jesteś dzieckiem Bożym? Czy wiesz, że jest w tobie dobre życie? Czy jest ta nadzieja w tobie? Jeżeli tak, to będziesz w stanie spojrzeć dalej na to, czym będziesz. Bo będziesz, tak jak Bóg powiedział do Abrahama, będziesz jak gwiazdy na niebie, będziesz jak piasek nad morzem, morski, na plaży, pomnożysz się. A i wtedy możesz to zaakceptować. Wtedy możesz też zaakceptować swoją śmierć i powiedzieć, okej, obumrę, bo przychodzi więcej i lepiej. I to jest właściwy kierunek naszego życia, żeby myśleć o pomnożeniu. Tylko, że to pomnożenie nie przychodzi inaczej, jak poprzez umieranie. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. I każdy, kto te nadzieje w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Więc widzisz, teraz to obumieranie, to oczyszczanie, ta przemiana nas, ona dokonuje się wtedy, kiedy pokładamy w Bogu nadzieję, kiedy jesteśmy pełni nadziei. Nie jesteśmy w stanie przejść tego, kiedy nie mamy w sobie nadziei, kiedy nie mamy w sobie radości zbawienia. Kiedy mówimy, kiedy popadamy w taki mistyczno-uświęceniowy, w negatywnym tego sensie sposób pojmowania rzeczy, że w tym życiu to tylko krzyż. Tylko krzyżowanie. Nie, to wtedy nie jesteś w stanie spojrzeć dalej. Ktoś mi to ostatnio powiedział, że właśnie ktoś tak mu to, w ten sposób zilustrował swoje życie. Tak, my się sami mamy zapierać. Mamy sami brać swój krzyż, swoją odpowiedzialność. Ale żeby zaszła przemiana, musi się to dokonywać w nadziei. Halleluja. Bo każdy, kto w nim pokłada nadzieję, jest powiedziane oczyszcza się. Teraz zobacz. Wczoraj pojechałem do myjni, bo moja żona mi powiedziała, mówi, ty to jesteś cwaniak, bo po prostu zawsze sobie ten swój samochód umyjesz, a mojego nigdy. Mówi, ten mój szary obury, a ten twój lśniący. Szczególnie akurat, bo umyłem chyba w piątek czy w sobotę, piątek umyłem, więc był tak kontrast jak stały. Ja mówię, dobra, zamieniamy się, w sobotę wezmę twój. I pojechałem i tam mieliśmy jechać zaraz na ślizgawkę, na łyżwy, więc była chwila czasu. I mówię, okej, jest 10 minut, to wskoczę na taką bezdotykową, postrzelam sobie, zawsze dzieci moje mają frajdę, jak siedzą w środku, przykładają do szyby twarz, ja z tym pistoletem po szybie, one uciekają, śmieją się, sprawdzają, czy woda nie leci do środka, bo jest takie wrażenie, że cały czas leci, więc jest fajna zabawa. Więc podjechaliśmy, wrzuciłem tam piątaka, mówię, piątak, luzik. I zaczynam myć. I tak wiecie, jedna warstwa. Druga, ja myślę, kiedy to było myte ostatnio? Jakiś się ten wosk chyba pomieszał z tymi sadzami po prostu. A wiecie, ta Toyota biała, nie? Więc po prostu za każdym razem jak przyjeżdżam, to jaśniejsze. Ja mówię, ile razy ja będę musiał to przejechać? Niektóre jest jakieś miejsce chropowate. Nie obejrzałem się, piątka zniknęła, ja dopiero jeden bok samochodu miałem. Później patrzę, czas leci, ja mówię, no na basen nie zdążymy. Mamy tam być na godzinę, potem jest kolejka, bo tam w soboty jest duże obłożenie, nie wpuszczają. Myję, w końcu mówię, no nic. I wiecie, słuchajcie, pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło, że nie umyłem samochodu i wyjechałem z myjni. To pół umyte, pół nieumyte. Musiałem wyjechać, no bo mi się drobne skończyły. Czas się skończył. Jeszcze wrzuciłem dwa razy po piątaka, w sumie 15 zł i wyjechałem nieumytym samochodem, bo zbliżyliśmy się w obrosną ślizgawkę. Teraz proste pytanie. Co trzeba było zrobić, żeby umyć ten samochód do końca? Macie jakieś objawienie, co trzeba było zrobić, żeby umyć ten samochód? Mieć więcej pieniędzy, więcej czasu i myć dalej. Żeby go umyć, trzeba było go umyć po prostu. A nie wyjechać z myjni. Głębokie. Więc jest powiedziane, każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, jak on jest czysty. Wiesz, Maciek, można oddać samochód ten. Do myjni bezdotykowej, wiesz, gąbkę, faceci tam wskoczą. Będzie, nawet się nie obejrzysz. To jest tak, jak przyjście do kościoła, niech się pastor pomodli o mnie. Tylko u nas jest dotykowa. Wkładamy ręce. Nie, to jest dobra. To jest zupełnie inna para kaloszy, bo tego oczyszczenia nikt za nas nie dokona, żaden pastor i żadna myjnia bez dotyku. I teraz wiecie, miałem taką ilustrację, bo nadzieję, którą mają dzieci, ona jest mało cierpliwa. Tak? Tato, kiedy pójdziemy na łyżwy? Słuchaj, w południe. Tato, kiedy jest południe? Za 3 godziny jest południe. 3 godziny będziemy czekać? No musisz znaleźć sobie zajęcie, musisz się czymś pobawić. Tato, 3 godziny, jedźmy tam wcześniej. No. Nie, musiałem wykazywać. Nie, bo jest nieczynna po pierwsze ślizgawka. Później się okazało, nie, bo jest przerwa techniczna, bo muszą szlifować lód i po prostu będziemy wtedy, kiedy będziemy. I wiecie, dziecko umierało już. Dla dorosłego za 3 godziny na ślizgawkę nie ma problemu. My żyjemy sobie, myślimy, w lipcu pojadę na urlop, na Teneryfę. W lipcu. I żyjemy, nie wykańcza nas to. No chyba, że w poniedziałki, no ale to. Poniedziałek jest szczególnym dniem. Ale generalnie potrafimy. Dziecko nie potrafi 3 godzin czekać do ślizgawki, tak? Teraz wiesz, jeżeli jesteśmy dziećmi, to możemy mieć duchowymi dziećmi, niemowlętami. Nie mówię dziećmi w sensie obietnicy, ale dziećmi, bo jesteśmy w pewnym etapie duchowego wzrostu, to mamy niewiele cierpliwości. A niewiele cierpliwości to jest małe oczyszczenie. To jest mała przemiana. To jest małe szlifowanie. Tak? Myśmy sobie zawsze, jak przechodziłem jakieś trudne momenty w moim życiu, to miałem wrażenie, że po prostu osiągnąłem szczyt Himalajów. Bez względu na to, co to było. Jakaś była sytuacja konfliktowa, trwała 2 dni, ja to przeszedłem, wygrałem i zamyślałem po prostu, teraz to ja już będę super pastorem, bo potrafiłem 2 dni po prostu, jaka cierpliwość, jaka chwała i takie zwycięstwo. Później musiałem się nauczyć 2 tygodnie. 2 tygodnie potrafiłem jakąś trudną sytuację przerabiać, degustować, przemadlać. To po 2 tygodniach mówiłem sobie, wow, Marek, naprawdę, kurde, dałeś radę, naprawdę jesteś mąż Boży, naprawdę. To ludzie to tak nie potrafią. 2 tygodnie. Później 2 miesiące. Jejku, 2 miesiące. 2 miesiące wyrwane z życiorysu. Ale warto było. Warto było. Warto. Już myślałem, że koniec. Później 2 lata przyszły. Z innymi tematami, z innymi trudnymi sytuacjami. 2 lata. Ja sobie myślę, czy to się kiedyś skończy. To już chyba, to już prędzej ja życie skończę, niż to się skończy. Bo wtedy przychodzi i mówi, pamiętasz, jak żartowałeś sobie w pierwszych latach, że będziesz żył 120 lat? Ja mówię, Boże, nie wiedziałem, o czym mówię. Ja chyba tych 2 lat nie przeżyję już. Ostatnio Bóg mi mówi, Marek, wyluzuj się. Nauczyłeś się czegoś w kryzysie w wieku 40 lat? Będzie ci łatwiej przejść kryzys w wieku 80 lat. Dzięki temu dożyjesz do 120, jak marzyłeś. Ale nie wiem, czy dam radę. Ale jak przychodziłem 2 lata, to mówiłem, że Boże, Boże, jakie głupi byłem. I sobie myślę, tak, ja rozumiem tych ludzi, co oni mówią, że już chcę umrzeć. Ja ich rozumiem. Ja kiedyś nie rozumiałem, że ktoś słyszałem, że ktoś mówi, chce umrzeć, to ja mówiłem, po prostu, co za niewiara, co za pogaństwo. Z tym przeciw eutanazji, jak można powiedzieć, chcę umrzeć. Ja nie chcę umrzeć, ja chcę żyć. A później 2 lata problemów i po prostu ja nie chcę żyć. 2 lata. Bóg przychodzi i mówi, ale przetrwałeś 5 lat technikum. Panie, to była bajka. No wtedy nie mówiłeś, że to bajka. Wtedy myślałeś, mówiłeś, że to Hades. No ale z dzisiejszej perspektywy to była bajka. A Bóg mówi, z mojej perspektywy to jest bajka. Panie, to nie jest bajka, jest 2 lata Hadesu. I jedziesz tą myjką i nie schodzi. Szare. Coraz jaśniejsze odcienie szarości. A białego nie widać i 2 lata. Dzisiaj to po prostu po tych... Ostatnio taki miałem kilkuletni, wręcz można powiedzieć, taki w jednym aspekcie, który mi się wlógł, chyba z 5 lat się doliczyłem. I byłem zadziwiony. Tak sobie myślałem, teraz to mogę wstać w kościele i powiedzieć, chwała Panu, ufajmy Bogu. Ale wiecie, nie jest tak. Wiesz, jak zaliczasz następną wzrost duchowy, wzrasta ci poziom nadziei, wzrasta ci poziom cierpliwości i wzrasta poziom oczyszczania. Teraz Bóg do mnie mówi, Marek, pamiętasz, jak Michał Chydzik kiedyś ci, taki pastor ziemiaświątkowy, taki mąż Boży, naprawdę w tym kraju, ważna osoba, kiedyś mi z 20 lat temu powiedziała, mówi, Marek, co my tak podskakujemy, nas wszystkich wierzących w tym kraju, to można na jedną kanapę posadzić. Wtedy wyszedłem z tej rozmowy i mówię sobie, co to było? Jakaś próba poniżenia nas wszystkich? Przecież my ten kraj zdobędziemy! Śpiewaliśmy wtedy pieśni o Jozuem. Wchodzimy do Kananu! Jerycho 7 dni! I starczy! Nie 70! 7! A on mi mówi, że nas wszystkich to można na jedną kanapę posadzić i lepiej, żebyśmy spokornieli troszeczkę. Młodzi niecierpliwi, nie lubią czekać. Z Marzowskim się przypomniał znowu. Młodzi niecierpliwi, nie lubią. Z Marzowskiego w filmach zawsze jakiś samochód odgrywa jakąś rolę, który trzeba szybko mieć. Wiecie, dzisiaj sobie myślę, że mówię sobie, jejku, my pojęcia nie mamy, ile jeszcze rzeczy będzie musiało w nas umrzeć. We mnie ile będzie musiało umrzeć. Bo po prostu poziom autorytetu jest związany z poziomem przeżytych doświadczeń. Dzisiaj ktoś przychodzi i mówi, o Marek, fajnie mówisz, ty tak mówisz, tak potrafisz tak zabawić, rozśmieszyć, taką refleksję wzbudzić, tak fajnie. Lubię takie rzeczy, tak ktoś ma gadanego, no po prostu. Wiesz, ale później ktoś przychodzi do kościoła, jest tutaj dłużej, parę lat i sobie myśli, a co ten Ciesiłka? No tak, no co on tam, no coś tam przeżył, no coś tam miał, 40 parę lat, no i co, no i tak taki zborek 100 osób, no tak. No i 2 dzieci, no, żeby chociaż 4, no, a żeby ten zborek tak 200 chociaż. No. Tak, no. Ci ludzie patrzą w serce, ludzie patrzą na efekty życia. Patrzą, dokąd człowiek doszedł, tak? Patrzą na mnie i mówią, o, ten Marek to taki miły. O, jaki miły, i dlatego miły. I dla mnie miły, a po 2 tygodniach nagle niemiły. I nagle, o! Tyle oczyszczony, ile miał nadziei w sobie. Wczoraj wychodziliśmy na tą ślizgawkę. Przemek tak się wymęczył przez te 3 godziny oczekiwania na tą ślizgawkę, że jak wychodziliśmy, to się położył na ziemi i powiedział, że nie idzie na ślizgawkę. Tak się zmęczył tym oczekiwaniem. Ale że ja już nigdzie nie idę. Mnie to po prostu, nie idę, tej ślizgawki nie ma! I wiesz, dla mnie to było niesamowite, bo ja po prostu musiałem... Ja teraz... Oliwka stoi, patrzy w rękawiczkach, czeka na mnie, na Przemka. Tato, idziemy już? Ja mówię, no widzisz, zobacz. A ty, nie. I wiecie, ja tak, wstań. Ale wiecie, tyle miałem nadziei, ile miałem. Ale nadzieja i cierpliwość zawsze się w pewnym momencie skończy. To jest poziom naszego oczyszczenia. Więc chwyciłem go za ciuchy, postawiłem na nogi, krzyknąłem, on się wystraszył, popłakał się, założył skafander, czapeczkę i poszedł na wyżę. Tylko, że ja później jechałem w tym samochodzie i sobie myślę, diabli nie dali tą ślizgawkę. Patrzę w lusterko, ten ryczy ciągle z tyłu. Bo tata na niego nawrzeszczał i go po prostu na siłę ubrał w skafander. Mówię sobie, no porażka. Ja mówię, już nie będzie lubiał nikt na łyżwach jeździć. Już całe życie będzie mu się to kojarzyło z tym. Teraz na słowo łyżwy będzie płakał. Może kiedyś będzie chodził do terapeuty rozmawiać o łyżwach. Po prostu masakra, masakra! Wymiękłem, nie starczyło mi nadziei! Każdy ma swoją granicę. Bóg chce ten kraj mieć dla siebie, jest królestwo. Tak? To słowo jest zatytułowane, że jesteśmy ziarnem nadziei królestwa. Ludzie chcą zobaczyć królestwo. I oni chcą zobaczyć, patrząc na nas. Ile w nas królestwa zobaczy? Tyle, ile obumraliśmy. Ile nadziei wzrosło w nas. Ile cierpliwości i ile oczyszczenia przyszło. Oni są utęsknieni, żeby zobaczyć synów Bożych. Nie dzieci Boże. Okej? Bo dzisiaj jesteśmy dziećmi, ale będziemy dziedzicami odbierającymi wszystko. Będziemy synami. Będziemy zarządcami. Ale musimy przejść przez ten cały ucisk i to umieranie. Przez to oczekiwanie. Tak? Dzieci mają mało nadziei. Mało nadziei, mało oczyszczenia. Dobra. Przedostatni werset na dzisiaj. 1 Piotra 1:13. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieją waszą w łasce, którą wam jest dana w objawieniu się Jezusa Mesjasza. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Bardzo dobre, tu jest dużo o umyśle. O nieświadomości, która powoduje, że pożądliwości nami kierują. I na początku zaczyna się o okiełznanie umysłu. Wiecie, co to jest okiełznanie? Takie słowo, którego się dzisiaj nie stosuje. Ale można by powiedzieć, zwiąż swój umysł. Ujarzmij swój umysł. Tak? Opanuj, zniewól swój umysł, można by powiedzieć. W jaki sposób masz zniewolić swój umysł? Żeby był trzeźwy. Żeby po prostu go zniewolić do miejsca, gdzie po prostu on jest zniewolony Słowem Bożym. Gdzie wiesz, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I nie odpuszczać sobie, kiedy po prostu przychodzą rzeczy, które nie są z Bożego Ducha. Mimo tego, że nie widzisz jeszcze efektów. Po prostu doprowadzasz swoje życie do okiełznania. Poprzez okiełznanie umysłu. Wartościowe, niewartościowe. I wiecie, my żyjemy w świecie, który... Już nie trzeba żadnych robić porównań. Po prostu każdy to widzi. W świecie, który jest nastawiony na odbieranie, przeżyć, zabawy, rozrywek. Po prostu taki jest cały świat. On chce to inkasować już. Nawet rozmawialiśmy sobie z pastorami, że jest taki, się robi po prostu, jest odpowiednik clubbingu w Warszawie, to się nazywa churching. Po prostu ludzie chodzą tam, gdzie jest po prostu, gdzie chcą być. Bo im się to kojarzy z miejscem miłym. Trochę na tym wygrywam. I nasz zbór. Bo raczej nie mili i nie fajni nie jesteśmy. Więc czasami ktoś zagości i mówi, w fajnym miejscu byłem. I mamy churching. Clubbing. Ale na dłuższą metę to my mamy żyć w innym duchu. Tak? To, co jest dobre do przyciągnięcia ludzi do królestwa poprzez ewangelizację, jak zapraszasz kogoś do domu, żeby powiedzieć Ewangelię, to nie myślisz sobie tak, o, on, ten grzesznik przychodzi, żeby po prostu, żeby się nawrócić, więc nie będę dobrego obiadu marnować na tego grzesznika, bo już nie wiadomo, czy się nawróci. Jak się nawróci, to zrobimy i łososia zrobimy i kaczkę w ziołach po prowansalsku, wszystko zrobimy. Ale na razie to jest grzesznik. Co by tam? Herbata. Paluszki. Posadzimy go i mu powiemy, jaka jest droga Boża. To jest bez sensu. Bez sensu jest, bo po prostu nie okazujesz serca. Okazujesz swój umysł, w którym brzmi, tak jak to nasz kolega w sprawie Festiwalu Nadziei powiedział, jeden człowiek o ludziach, którzy się niedawno nawrócili, w których myśl jest zdominowana myślą taką, że czy to możliwe, żebym był jedynym człowiekiem na ziemi, któremu Bóg objawił prawdę? A raczej, czy jestem jedynym człowiekiem na ziemi, który ma rację? To jest właśnie cielesność duchowa. Więc czasami my chcemy z takiego miejsca startować, to jest bez sensu. Nie, my tak nie startujemy, my przyjmujemy człowieka całym sercem. Łososiem, kaczką po promazalsku. Może, kto wie, może się nawróci. Tak? Więc my też w kościele chcemy być mili dla siebie nawzajem. Chcemy, żeby chrześcijaństwo było kojarzone z czymś fajnym, a nie fajnym, tak? Chcemy, żeby się kojarzyło z nastrojoną gitarą, a nie nienastrojoną. Z człowiekiem raczej ubranym niż po prostu nagim, podrapanym. Tak. Dobrze. To jest dobre, żeby ludzi przyciągnąć do królestwa, żeby pokazać, że Bóg nie przygotował dla nas piekła, ale życie. Ale kiedy już się nawracamy, kiedy jesteśmy w królestwie, to ja wierzę, że po prostu powinniśmy inaczej patrzeć na swoje życie. Musimy patrzeć na swoje życie przez pryzmat plonu nadziei i wtedy musimy okiełznać nasz umysł i zacząć wybierać to, co jest dobre, umierając. Tak jak po prostu kobieta, która rodzi dzieci, ona decyduje się i czasami umiera jej życie i całe życie jej się przekształca zupełnie ze względu na dzieci, które urodziła. I zaczyna żyć zupełnie innym życiem. Kiedyś jak po prostu, nie wiem, była nastolatką, mówiła sobie, ale się dziś nie wyspałam, normalnie imprezka była do czwartej, ale sobie odbiję, do drugiej będę spać. I luzik. I jakieś tam życie pchnięte. Teraz dziecko się rodzi, w dzień się nie śpi i w nocy się nie śpi. I jak się w nocy nie śpi, się w dzień nie odsypia, bo już za późno. I nagle się okazuje, że wow, ja potrafię tyle spać? Tylko? I dalej funkcjonować? I człowiek jest oczyszczany w miarę nadziei, jaką pokłada w tym, że to dziecko urośnie, że wzrośnie, że będzie żyło. Matka nie powie w ten sposób: koniec, wojna. Albo ja, albo ono. Korki w uszy. Nie karmię do 9 rano. Zobaczymy, kto kogo. Kto przeżyje. Nie bez sensu, tak? Teraz tak, kobiety, tak jak Janek już zresztą mówi, że to jest po prostu, że kobiety mają łatwiej pod tym względem. Jest to jakoś splecione, przynajmniej w rodzinie, w domu, z dziećmi jakoś tak, przynajmniej facetom się tak wydaje, że mają łatwiej. I to już tak zostanie, bo nigdy kobietami nie będziemy, więc zawsze już tak się nam będzie wydawało pewnie. Ale teraz ja jako facet mogę powiedzieć, że z mężczyznami jest trochę trudniej, bo mężczyzna, żeby umierać, musi wybierać. On musi zdecydować. I taki zupełnie cielesny facet, nienawrócony, może grzesznik jakiś, to w ogóle pierwsze pytanie, jakie zadaje, to czy to jest jego dziecko. Rozumiesz? Już tu jeszcze nic nie ma, a on już po prostu robi krok wstecz przeciwko umieraniu. Czy to moje? Ale powiedzmy, że jest wierzący, Boży i jak święty Józef, czy jego, czy nie jego. Po prostu wchodzę w to, mówi, tak? To dalej pozostaje kwestią wyboru. Święty Józef ma sen, Józef ma sen, że po prostu chcą zgładzić, tak? To on mówi, niech sobie to zgładzają Marię z tym Jezusem. I tak daleko zaszliśmy. I tak po prostu, naprawdę po prostu się poświęciłem na tym, co nie moje. No ale już rzeszy zaszły za daleko troszeczkę. I się ewakuuje. Nie. On jest do samego końca w swojej roli. Tak? I mężczyźni mają tak, że muszą wybierać. Rodzą się dzieci, teraz muszę wybierać. Zostać z kumplami po pracy, iść na piwo, iść na gadki i zapisać się do klubu na łucznictwo w wieku 40 lat. Nie mówię po prostu, mówię szczerze o pokusach, które mi dołożą. Po prostu, nie wiem, zainteresować się pszczelarstwem, nie wiem. Żeby tylko po prostu... Przemuś, wiesz, mama to cię tak rozumie, że po prostu, wiesz, nie wnikajmy w to nawet. To są takie rozmowy o gender, są bardzo głośne, różne. Ostatnio doszedłem do wniosku, że moi rodzice zrobili w tej dziedzinie daleko więcej niż pani Środa i wszystkie media razem wzięte. Bo ja 6 razy tyle mam obowiązków, co mój teść i ojciec razem wzięci. Po prostu dobrze mnie wychowali jakoś tak. To jest właściwy kierunek na gender tak w ogóle. Jest pozytywna strona gender. Matko, przyciśnij swojego syna. Ojcze, przyciśnij swoją córkę. Naucz ich służyć sobie nawzajem przez dawanie dobrego przykładu. Co może zrobić dla gender ojciec? Niech z służy swojej żonie i swoim dzieciom, żeby syn, który na niego patrzył, pokochał to i był w stanie tak samo się poświęcić, albo więcej. Co matka może zrobić dla żony? Nie chodzić na manify z tęczowymi flagami, ale po prostu poprzez kochanie swojego męża, kochanie swoich dzieci i ofiarowywanie się. I po prostu wszyscy siebie nawzajem ofiarują. I mamy właściwą rzecz. Mamy poświęcanie się. Dobra, wracam do facetów. Facet musi umierać. On musi umierać. On po prostu musi się decydować, że po prostu, że nie. Będę ten czas spędzę tutaj. Będę robił to. Będę się zajmował tym. Wiecie, moja żona nigdy nie miała problemu karmić dzieci, usypiać, przewijać, śpiewać, tańczyć, rysować z nimi, malować. No, Bóg wie co jeszcze. W ogóle zawsze wracam do domu, kiedy ona jest z dziećmi i ja mówię, jak było? Mieliśmy fantastyczny czas. Moja żona, co robisz? To. I dzieci takie zadowolone, tata wrócił, fajnie, ale... Jak one zostaną ze mną, jestem takim ojcem od czwartku, bo żona jest na studiach przez 4 dni, dlatego wczoraj była apogeum. Nawet Jezus nie leżał w grobie dłużej niż 3 dni. Więc wczoraj było po prostu apogeum. I po prostu po tym, już jak wróciliśmy z tego łyżwowania, to już byłem naprawdę martwy. I patrzę jeszcze w gazetę, a tu po prostu dom zły. Na TVN-ie 22:25. Ale nie oglądałem już to, żeby było za dużo. U mnie jest inaczej. Dzieci, jak było z tato? Fajnie, że wróciłaś. A co robiliście? No, ale co, tata się nie starał? Nie, no, zabrał. No, szliśmy na łyżwa, zabrał nas do McDonald'sa, nas zabrał, no i tam graliśmy na iPadzie. Fajnie, że jesteś. Oczywiście trochę przekoloryzowuję, tak żebyś zachęcić ojców, że nie są też tak źli, jak źli są. Bo i pastor też jest zły, więc zachęcajmy siebie, może nie jest tak źle, ale powiem wam, naprawdę, w moim przypadku mi to nie przychodzi tak. Ja musiałem nauczyć się mieć frajdę grać w warcaby, bo gramy w warcaby, ograłem Przemka, raz, drugi, trzeci, poryczał się. O co chodzi? Chcesz tu gra? Chłopie, chcesz się nauczyć wygrywać, musisz nauczyć się przegrywać. I zawsze chodzi i mówi, słuchaj, daj mu wygrać, bo on znienawidzi warcaby. Jak to dać wygrać? W życiu chodzi, ja zaraz. No to opracowaliśmy metodę. Mówię, Przemek, jak raz przegrasz, to ja zdejmuję jeden pionek. Słuchajcie, to był obłęd. To już nie były warcaby. On miał po prostu 3 rzędy, ja miałem 4 pionki. I wygrał. Ja sobie myślę, no pewnie. No. Po prostu 12-4, jak ma nie wygrać. No. Wygrałeś. No. On ci cieszy, wygrał, do mamy, wygrał. Patrzy na tatę, a tato. Chodzić na spacery z dziećmi. Ja idę na spacer, to albo muszę mieć trasę do przejścia, do zaliczenia, coś do zobaczenia, coś do sfotografowania, ewentualnie jakieś kalorie, endomodo sobie włączam, żeby coś. A teraz możesz z dziećmi chodzić na spacery. No włączam, ale tam na ten tryb taki spacerowy, ten najniższy, tak. Bez kijków. Tak. No i idziemy na spacer. Dzieci idą na spacer. Tato, tu jesteś w krzakach, chodzimy tam. Chodźcie, poczekam. Wchodzą, wychodzą, wracamy do domu. Już tak wracam, Jezu, 1,5 godziny zmarnowane. Szwędania się po mokrym polu. I żona się pyta, a Marek, co ty taki niezadowolony jest? Przecież byłeś gdzieś mi w spacerze. No właśnie. Przecież nie byłem w raju. Nie byłem w Disneylandzie, nie? Halo. Będę spacer. Ja całe życie się uczę wybierać. I to się nazywa okiełznać umysł. Okiełznać umysł, będąc trzeźwym i całkowicie nadzieję położyć w łasce, która jest w objawieniu się Jezusa Mesjasza, i jako dzieci posłuszne nie kierować się pożądliwościami, jakie poprzednio władały nami, w nieświadomości naszej. I to jest obumieranie. To jest obumieranie. Po prostu dokonywanie wyborów, cierpliwości, zatrzymywania się, nie gadania wtedy, kiedy nie trzeba. O, to jest wielka szkoła. Dla mnie. Ja w ogóle jestem taki człowiek mówiący. Normalnie jest homo sapiens. Jestem mówiący, bo ja dopiero jak mówię, dopiero myślę. które jak wypowiadam słowa, to one zaczynają mieć dla mnie znaczenie. Prawie nie istnieją w moim mózgu, nigdy nie wypowiem. Więc musiałem się nauczyć po prostu nie mówić. Nauczyć umysł myśleć bez mówienia. Wyższa szkoła jazdy. Prawie cisza sama. Ale to jest droga do oczyszczenia, do świętości. Ostatni werset na dzisiaj. Więc tutaj jeszcze wrócę do tego, do tej nadziei z tego Piotra, tak? Połóżcie swoją nadzieję w łasce. Wiesz, nadzieja jest wtedy nadzieją, kiedy ona trwa w momencie ucisku. Wtedy jest prawdziwą nadzieją. Nadzieja to nie jest piątkowe popołudnie nadchodzącego weekendu.
No jakże?
Mam nadzieję! Z piąteczek! Pełny nadziei i życia wchodzę w nowy etap. Jestem ate poniedziałkiem. Tak, odpowiednik ateista. Ate poniedziałkiem. Nie, poniedziałki nie istnieją. W piąteczek mam dobry. Nie, to nie jest nadzieja. Nadzieja prawdziwa jest wtedy, kiedy siedzisz przysypany tą ziemią, nasiąkasz wilgocią i wiesz, że z tego będzie stukrotny plon. Myślałem sobie o takich ludziach, wiesz, świętych, o takich autorytetach moralnych w świecie. Taki jakiś, nie wiem, Gandhi, święty Franciszek, po prostu, nie wiem, no, jakiś tacy, nie wiem, co tam jeszcze, jakiś może bardziej współcześni. Mandela w więzieniu ileś tam kilkadziesiąt lat, wiesz. Ludzie patrzą na nich i mówią szacun. Na pogrzebach mówią szacun. Za co mówią szacun? Za to, że po prostu coś tam doszedł, coś wywalczył? No niby tak, bo niepodległość Indii Gandhi, tutaj walka z apartheidem Mandela, tak? Święty Franciszek coś po prostu zasiał dobrego. Musiał się ten kościół rzymski osiekający złotem troszeczkę otrząsnąć i mieć jakąś refleksję, bo człowiek całe życie poświęcił, żeby tą refleksję ktoś inny miał. Ale tak naprawdę patrzy się na to i mówi się, ten człowiek przeżył życie właściwie. On po prostu zawierzył właściwym wartościom i sobie nie odpuścił. Kiedy mu na pewnym etapie proponowano, słuchaj, przecież to może być dużo lżej. Mi kiedyś tak proponowano. Marek, co się będziesz chrzcił? Nie chrzcij się. Jak się nie ochrzcisz, to dalej będziesz katolikiem. Będą cię ludzie słuchać. Tłumy będą cię słuchać. Zabierz takim świeckim kaznodzieją. Masz gadanego, po prostu wyobraź sobie, jesteś na mszy. W byle jakiej parafii. 1000 ludzi. Ale wiesz, jak się ochrzcisz, to jak, nawet nie ma cię jak przedstawić. Kto ty jesteś? Wiola ma otwartą drogę, bo pojechała do Afryki i przyjechała jako misjonarka. I w Bełchatowie na kilku mszach głosiła. Ale nawet na koniec ksiądz jej zapytał, ty na pewno jesteś protestantką? Ale teraz, ja jeszcze pastora dostałem do tego. W ogóle. Patrzy się na tych ludzi, to się ich po prostu szanuje, tych Gandhi, tych wszystkich innych, ze względu na to, że prowadzili życie według właściwych wartości. Nie patrzy się na to, że on zwyciężył, tak? Są tacy, co zwyciężyli. Stalin zwyciężył. Hitlera zwyciężył. Poszerzył wpływy Związku Radzieckiego. Umarł śmiercią naturalną, niezabity, nieosądzony. Pełne zwycięstwo. Jakoś nikt o nim nie mówi. No, jest tam pewna grupa. Lata z czerwonymi flagami po Moskwie, komunistów z jego portretami. No, biedni ludzie. Ale większość po prostu jednak są inni, którzy zwyciężyli. W sporcie ludzie, którzy zwyciężali. Jak długo ich chwała jest na tym zwycięstwie? Jak długo przynoszą medale? A później to już jest po karierze i są wspomnienia. Też trzeba stać się inną osobą. Jest nadzieja, dobrze, jest wtedy, kiedy jest w ucisku, wtedy jest prawdziwa. Drugi do Koryntian, ostatni werset na dzisiaj. Drugi do Koryntian 9. A władny jest Bóg udzielić wam uficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Aleluja. Na wieki sprawiedliwość trwająca. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Kiedy mamy przysporzonych owoców sprawiedliwości naszej? Kiedy pojawiają się owoce sprawiedliwości? Kiedy te owoce się pomnażają? Wtedy, kiedy co się pomnaża? Kiedy zasiew się pomnaża. Kiedy jest dokonany siew. Bez siewu nie ma obfitego plonu sprawiedliwości naszej. Więc musisz się zdecydować na to, żeby być ziarnem posianym i obumierającym. Wtedy twoja sprawiedliwość będzie wielka i będzie wiele owoców tej sprawiedliwości. I to dotyczy tak samo życia pojedynczej osoby, jak i całych zborów i całych kościołów. Wiecie, możemy się uczyć wiele od Izraela. O nim jest cały czas powiedziane w Biblii, że mały naród. Wiecie, do dzisiaj to jest mały naród. I jest ich kilka albo kilkanaście razy mniej niż Polaków na świecie. Kilka razy. Tak? Ale więcej się o nich mówi niż o nas. Ale są mali. Przegrywali. Zawsze mieli tylko kawałek ziemi. Nawet dzisiaj to wielkie państwo Izrael, wydawałoby się, jest mniejsze od województwa mazowieckiego. Po prostu my musimy jako zbór, jako wierzący ludzie uczyć się tego, że sprawiedliwość nasza jest pomnażana w ucisku i w wierności Bogu, a nie w tym, że zwyciężamy. Nie możemy próbować budować takiego konstantyńskiego, rzymskiego kościoła, który chce zapanować nad całym światem i wszystkim powiedzieć, jak mają wierzyć. Aborcja jest zła, eutanazja jest zła, geje są źli i zło jest złem. Idźcie za nami. To jest konstantyński, rzymski model zdominowania innych przez swój system wartości i podporządkowania innych. Chrystusowy model, ten izraelski model, żydowski, ten, do którego my jako zbór Jezusa, jako uczniowie Pana jesteśmy powołani, jest przeciwny temu. Mamy umierać, rezygnować, zapierać się i z tego obumierania, z tej jakości będzie wychodziła chwała i wielkie pomnożenie. Nie dlatego, że wykażemy komuś nierację i udowodnimy swoją rację, ale dlatego, że ludzie patrząc na nas będą zazdrościli świętego i oddzielnego życia dla Boga. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy ziarno obumiera i wtedy przychodzi Królestwo Boże. Więc kochani wszyscy, indywidualnie i wszyscy razem, bądźmy ziarnem Bożej nadziei w tym świecie. Bądźmy ziarnem Królestwa. Jak powiedział Samir po kazaniu Janka Drużdża, halleluja! Umierajmy! Myślę, że w dzisiejszym świecie śmierć staje się coraz bardziej tabu. Tak, ludzie umierają w szpitalach, w hospicjach umierają. I tak naprawdę tak filmy o tym nie epatują, filmy są o młodych ludziach. Śmierć to jest taki temat, który troszeczkę nie istnieje. Ja myślę, że musi zacząć istnieć. Powinno istnieć takie pozytywne memento mori. Nie kult śmierci, la muerte, tak, czy jak to się nazywa w tych krajach latynoamerykańskich. Nie to, żeby śmierć czcić. Absolutnie. To jest okultystyczne. Ale takie myślenie sobie, że po prostu wszystko jest częścią życia. Narodziny, bycie dzieckiem, wzrastanie, stanie się dojrzałym, męskim i śmierć. I tak powinniśmy mieć pozytywne właśnie takie widzenie życia. I tak jak wiele razy w życiu lubimy mówić, że Bóg jest Bogiem nowych początków. On powiedział, musisz się na nowo narodzić. Więc wiele razy możesz powstać w swoim życiu z martwych i nie możesz się poddawać, bo nadzieja jest niezwyciężona. Tak samo możesz mówić. W moim życiu wiele razy umieram. Nie raz umieram, ale wiele razy umieram i coś jest zabijane i już nigdy nie powstaje do życia. Z takim samym entuzjazmem. Kaput. Śmierć. Halleluja, śmierć! Jakoś tak właśnie, tak nie wiem. Tak, no, też tak czujecie takie rozdwojenie. To jest takie, jak ktoś nie jest schizofrenikiem, to jeszcze nie jest dobrym chrześcijaninem. Coś tak jest. Tak, może nie do końca, może to nieprawda, co powiedziałem, ale coś tak jest. Amen. Wstańmy. Nasze życie jest ziarnem nadziei Królestwa. Halleluja. Halleluja. Za tydzień będzie fajne słowo o znakach i cudach. Okej. Okay. Myślę, że to też jest, myślę, że to jest ważne dla wszystkich ludzi, którzy czują jakieś powołanie w swoim życiu. To jest też ważne, żeby to rozumieć, że tak to będzie przebiegało. Że tak to przebiega. chcesz służyć Bogu, chcesz żyć Bogu, chcesz iść za Bogiem, chcesz być po prostu, chcesz wypełnić swoją wolę, to to jest po prostu absolutnie coś normalnego. Tutaj się po prostu nikt nie prześlizgnie. Każdy, kto decyduje się, że będzie niósł odpowiedzialność, będzie umierał. Nie ma małżeństwa bez umierania, nie ma ojcostwa bez umierania, macierzyństwa bez umierania nie ma, nie ma służby chrześcijańskiej bez umierania. To po prostu jest jeden i ten sam pakiet. W innych sytuacjach można gdzieś się prześlizgiwać i kombinować, ale tutaj nie ma. Także po prostu przyjmij to i wiedz, że będziesz umierał. I we właściwym czasie zostanie ci to przypomniane i stanie się źródłem nadziei. I powiesz, tak, mówili, że będę umierał, więc umieram. Wczoraj miałem taką straszną myśl, napisałem do Przemka Kopyty i mówię, słuchaj, mam wrażenie, że żyję od jednego wydarzenia do drugiego. Jak w Smarzowskim. Od niedzieli do niedzieli. Od poniedziałku do piątku. Od jednych odrabiania lekcji do drugiej. Od jednego posiłku do drugiego. Rano chcę doczekać nocy, żeby się wyspać. Zawsze żyję od czegoś do czegoś, ale nic się nie wydarza w moim życiu. I Przemek Kopyta mi odpisał. Marek, podstawowa rzecz w życiu to jest trwać i służyć. Cały czas. Skończ z tymi celami wreszcie, bo się zamęczysz. I to jest prawda. To jest prawda. Wypomnę to Przemkowi w odpowiednim momencie. Tą nadzieją, którą, tą zachętą, którą mnie zachęca, sam będzie zachęcony. Ale to jest prawda. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty nas prowadzisz, że jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi i ufamy, że pewnego dnia zobaczymy to, kim będziemy. I dzisiaj pokładamy nadzieję w tym, kim będziemy. Pokładamy nadzieję w Tobie, w objawieniu się Jezusa Chrystusa, który nas przeprowadza przez nasze życie, który nas podnosi, który nas wywyższa, który nas zachęca, który sprawia, że możemy umierać i być ziarnem, które jest wrzucone w ziemię, żeby wydało obfitszy plon. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy trwać, że możemy być wierni, że możemy Tobie ufać, że możemy iść za Tobą, że możemy umieć czekać i możemy umieć się spodziewać. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty nas prowadzisz. Panie, wylej moc swojego Ducha Świętego, żebyśmy mieli to objawione w naszych sercach i żebyśmy przez moc Ducha Świętego i prawdę Bożego Słowa byli w stanie okiełznać nasze umysły, zniewolić nasze umysły w prawdzie i wytrwać w dobrych rzeczach, wytrwać w małżeństwach, wytrwać w służbie chrześcijańskiej, wytrwać w ojcostwie, wytrwać w macierzyństwie, wytrwać w odpowiedzialności, wytrwać w pracy, wytrwać w pielgrzymce, wytrwać na naszych drogach, wytrwać pod namiotami, wytrwać w oczekiwaniu na wypełnienie się Bożych obietnic. Ojcze, proszę Cię, napełnij nasze serca mocą. Napełnij nasze serca mocą, żebyśmy panowali nad naszymi umysłami i nie żyli w pożądliwościach, które rządzą tym światem, ale byli w stanie obumierać i zmartwychwstawać. Ojcze, proszę Cię, w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjdź ze swoją mocą, Ojcze, i udziel swojej mocy każdemu. Ojcze, modlę się o każdą osobę, która słuchała tego słowa, Ojcze. Niech to będzie objawione w jej uszach. Modlę się o tą każdą osobę, która przesłucha nagrania, żeby to nagranie też dotarło i przemówiło i dokonało się coś lepszego. Ojcze, proszę Cię o cały Twój zbór w tym kraju, Ojcze. O cały Pański zbór w tym kraju. Żeby to był zbór ludzi, którzy chcą umierać. Którzy chcą umierać, którzy chcą służyć, którzy chcą stawać się właściwymi osobami, a nie chcą narzucać swojego systemu chrześcijańskiego innym. Ojcze, proszę Cię, niech to będzie kontestacja przykładu. Kontestowanie poprzez bycie przykładem, Ojcze. Proszę Cię, Panie, żebyśmy byli w stanie być jak Izrael, Ojcze, a nie jak Kościół Konstantyna. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli jak Żydzi. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niosąc Twoją prawdę, trzymając się Twojego słowa, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech przyjdzie Twoja chwała i objawi się w naszym życiu. W imieniu Jezusa. Halleluja. Amen. Amen. Dalej się czuję jak na początku tego kazania. Nic ze mnie nie zeszło. Trwać trzeba? Trzeba umierać? Czy ktoś tu o tym dzisiaj mówił coś? Amen. Dobrze, niech Was Bóg błogosławi. Życzę udanej niedzieli, chwały, znaków i cudów i więcej świadectw w przyszłym tygodniu.